W naszej audycji gościmy biblistę księdza profesora Mariusza Rosika. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam pana redaktora i witam wszystkich radiosłuchaczy.
Księże profesorze, temat jaki poruszymy to postać Judasza. Tragiczna, smutna, budząca też wiele pytań. Powiedzmy na początku, jak możemy w ogóle przedstawić Judasza? Jakim był uczniem?
Sięgnijmy do Ewangelii i po prostu wymieńmy tylko te informacje, które podaje nam Ewangelia, dlatego że są one dla nas, ludzi wierzących, informacjami pewnymi. Inne pochodzą z domysłów, z apokryfów, z różnych tradycji, więc trzymajmy się tego, co dla nas pewne. Po pierwsze, wiemy, że Judasz był jednym z 12 uczniów apostołów Jezusa. Najprawdopodobniej pochodził z miasta, które nazywa się Kariot. Miasto to leży dzisiaj na południu Palestyny. Wiemy także, że Judasz spędził, jak inni apostołowie, 3 lata u boku Pana Jezusa. Słuchał jego nauczania, widział, jak z opętanych wychodziły złe duchy, widział ludzi uzdrowionych, pewnie rozmawiał z Łazarzem albo z córką 12-letnią Jaira, którą Pan Jezus wskrzesił z martwych, rozdawał chleb, który Jezus rozmnażał na pustyni, był pewnie w łodzi, kiedy Jezus uciszał burzę na jeziorze. Widział więc masę znaków, cudów i nieustannie przysłuchiwał się nauczaniu Pana Jezusa, głównie temu nauczaniu moralnemu na temat miłości, jaką należy okazywać innym ludziom, a należy to czynić z tego powodu, że Bóg ukochał nas, bo każda ludzka miłość jest takim odbiciem miłości Boga do człowieka. Ale wiemy także, że Judasz był człowiekiem chciwym, człowiekiem, który zamierzał gromadzić jakiś swój majątek, bo o tym wprost mówią ewangeliści. Ciekawostką jest to, że w tak zwanych katalogach apostołów Judasz zawsze wymieniany jest na końcu, właśnie dlatego, że zdradził Chrystusa.
Czy któraś z postaci biblijnych prezentuje podobną postawę jak Judasz, czy może mamy w Piśmie Świętym jego prototyp?
Tak, powiedziałbym o 2 postaciach. Mianowicie trzeba nam sięgnąć, i to ciekawe, do 2 Księgi Samuela, do 17 rozdziału. Obie postacie występują w tym rozdziale 2 Księgi Samuela. Wiemy, że Jezus pochodził z królewskiego rodu, rodu króla Dawida. Król Dawid rządził w Judzie, w Izraelu w X wieku przed Chrystusem. Jego rządy były bardzo burzliwe. I jak to zwykle bywa, król miał swoich przeciwników. Otóż pewnego razu król Dawid wszedł w spór ze swoim synem, z własnym synem, który nazywał się Absalom. I był taki człowiek o imieniu Achitofel. Achitofel zdradził króla Dawida. I przeszedł na stronę Absaloma, syna króla Dawida, w którym właśnie ten był w sporze, a uczynił to w taki sposób, że najpierw spożył uroczysty posiłek właśnie z królem Dawidem, później go zdradził, a później poszedł i powiesił się, przypuszczalnie żałując tego, co zrobił. I to jest pierwszy taki prototyp postaci Judasza. Natomiast drugi to niejaki Joab. Joab był jednym z wodzów wojska króla Dawida, ale tych wodzów było kilkoro. Innym był niejaki Amasa. Otóż Joab wszedł w spór właśnie z tym drugim wodzem, Amasą. I pewnego razu, gdy się spotkali, uczynił coś takiego. Podszedł do niego, wydaje się, z całkowitą życzliwością, jakby chciał go ucałować na powitanie, a tymczasem wyjął sztylet i przebił mu wnętrzności. Wydaje się, że te 2 postacie mogą być też takimi literackimi wzorcami, które posłużyły do opisu postaci Judasza, zwłaszcza jego zdrady.
Przedstawiliśmy postać Judasza, powiedzieliśmy o prototypach postaci biblijnych, które mogą w jakimkolwiek stopniu być podobne do ucznia Jezusa. A powiedzmy, dlaczego Pan Jezus powiedział, że biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany, byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził?
Mamy tu do czynienia z takim typowo semickim sposobem mówienia. Niekiedy bibliści, egzegeci albo lingwiści taki sposób mówienia nazywają przesadnią albo hiperbolą. Tym razem to słowo hiperbola nie ma wiele wspólnego z matematyką, ale oznacza, że jest to taki sposób mówienia, za pomocą którego mówca chce podkreślić, uwypuklić treść tego, co mówi. Możemy podać, aby głębiej to zrozumieć, kilka przykładów paralelnych. Dla przykładu Jezus mówi o gorszycielach. Lepiej byłoby dla takiego człowieka zawiesić kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Albo mówi Jezus, jeśli oko albo ręka jest ci powodem do grzechu, to odetnij ją. Albo w innym razie, w innym czasie Jezus mówi, kto nie ma w nienawiści ojca lub matki, ten nie jest mnie godzien. Widać, że są to takie bardzo obrazowe formuły, które mają podkreślić treść tego, co się mówi. Są one przesadzone, więc nie możemy na podstawie tego, co Jezus powiedział o Judaszu, lepiej dla niego, aby się nie narodził, jak chcą niektórzy, wyciągać wniosku na temat tego, czy Judasz jest potępiony, czy może jednak ma szansę na zbawienie. Kościół nigdy się nie wypowiedział na temat tego, kto jest potępiony. Owszem, wypowiada się na temat tego, kto jest zbawiony. Gdy mówimy o błogosławionych, o świętych, wiemy, że ci są w niebie. Natomiast nie znamy wiecznych losów Judasza, pomimo tego, że zdradził i pomimo tego, że Jezus powiedział, lepiej dla niego byłoby, aby się nie narodził. Wiemy, że już pod koniec drugiego i na początku trzeciego wieku rodziły się w Kościele takie poglądy, które nazywamy apokatastazą. Trudne słowo, ale to słowo oznacza powrót do Boga, powrót wszystkiego do Boga. I ci, którzy byli zwolennikami tego poglądu, twierdzili, że wszyscy ludzie będą zbawieni, w tym właśnie nawet Judasz. Trzeba powiedzieć, że na Soborze Konstantynopolitańskim Kościół potępił taki radykalny pogląd, który mówi, że wszyscy na pewno będą zbawieni, ale dopuszcza się tak zwaną apokatastazę umiarkowaną, to znaczy pogląd, według którego być może wszyscy będą zbawieni. Nie mamy pewności, może tak być. Na przykład Jan Paweł II w pięknej książce Przekroczyć próg nadziei wydaje się dawać światło takiemu poglądowi i mówi, być może Bóg w swoim miłosierdziu zbawi wszystkich ludzi, w tym także i Judasza, ale kto twierdzi, że tak jest na pewno, ten błądzi, ten jest niezgodny z nauką Kościoła katolickiego. Reasumując, to sformułowanie, iż lepiej dla takiego człowieka, aby się nie narodził, wcale jeszcze nie oznacza wiecznego potępienia Judasza.
To też pokazuje, że nie powinniśmy wszystkich słów w Piśmie Świętym brać dosłownie.
Oczywiście, fundamentalizm w lekturze Biblii jest bardzo niebezpieczną drogą.
Jaką mógł mieć motywację Judasz, że zdradził swojego mistrza i jak dużą wartość w porównaniu do naszych czasów miało tych 30 srebrników?
Jeden z apokryfów, apokryf, który nazywa się Złotą Legendą, powiedzmy, że apokryfy to pisma, które powstawały u początków czasów chrześcijańskich, mówimy o apokryfach Nowego Testamentu, pisma o charakterze religijnym, które jednak nie dostały się do kanonu Pisma Świętego Nowego Testamentu, bo aby do takiego kanonu się dostać, potrzeba spełnić trzy warunki. Po pierwsze, musiała być to księga napisana przez apostoła bądź jednego z jego uczniów. Po drugie, musiała mieć użytek liturgiczny, czyli być czytana w czasie Eucharystii. I po trzecie, musiała być zgodna z ogólną nauką Starego Testamentu. Jeśli jakaś księga spełniała te trzy warunki, to dostała się do kanonu, a inne księgi o charakterze religijnym, wystarczy, że jednego z tych warunków nie spełnią, nie są w kanonie. Otóż jeden z takich apokryfów, Złota Legenda, mówi o tym, że Judasz wypowiada się tam, iż jeden srebrnik ma wartość 10 denarów. A wiemy, że denar to była średnia płaca za jeden dzień pracy. Skoro tak, mamy 30 srebrników, a jeden srebrnik to 10 denarów, więc mamy około 300 denarów, a to daje nam wartość około 300 dni pracy, czyli około 10 miesięcy pracy. To jest taki zarobek 10 dni. Natomiast ciekawostką jest to, że te 300 denarów jest równowartością drogocennego olejku, którym tuż przed śmiercią Pana Jezusa pewna Maria w Betanii namaściła jego stopy. Wydaje się więc, że Judasz, a to wiemy z Ewangelii, oburzony tym, że zmarnowano tak drogocenny olejek, chciał w jakiś sposób odzyskać tę wartość i dlatego wyznaczył taką właśnie wartość 30 srebrników. Niemniej jednak, jeżeli możemy kontynuować ten temat, wydaje się, że chciwość to tylko jeden z motywów zdrady Jezusa przez Judasza. Natomiast wczytując się w karty Biblii, ale także właśnie w różne strony apokryfów Nowego Testamentu, możemy domyślać się, że były także inne. A być może mamy do czynienia z nałożeniem się kilku różnych motywów zdrady. I tak dla przykładu, wiemy, że Ewangelie nazywają Judasza Iskariotą i zazwyczaj tłumaczy się to w taki sposób, że jest to Judasz, który pochodzi z miasta Kariot. Niemniej jednak bardzo ciekawą hipotezę przedstawiają niektórzy bibliści, którzy mówią, że już w pierwszych dziesięcioleciach, kiedy kopiowano Ewangelię, przepisywano Ewangelię ręcznie, doszło do tak zwanego czeskiego błędu, czyli przestawienia literek. Zamiast właśnie Iskariusz z Kariotu, Iskariusz, napisano Sykariusz, czyli Sykariusz albo Sykaryjczyk. Otóż Sykaryjczycy to było jedno z ugrupowań, które działało w Palestynie pierwszego wieku. Takich ugrupowań było bardzo wiele, bo judaizm pierwszego wieku był religią bardzo zróżnicowaną. Wymieńmy je tylko tak na jednym oddechu. Faryzeusze, Sadyceusze, Herodianie, Zeloci, uczeni w piśmie, właśnie Sykaryjczycy. Wiemy także o Kumrańczykach, Esseńczykach. W Egipcie było ugrupowanie żydowskie o nazwie Terapeuci. Bardzo zróżnicowane pole. Otóż Sykaryjczycy to był taki odłam bardzo radykalny ugrupowania zelotów, czyli tak zwanych gorliwców, którzy dążyli do wyzwolenia Palestyny spod panowania Rzymian. Sama nazwa Sykaryjczycy pochodzi od łacińskiego terminu sika, który oznacza krótki miecz albo sztylet. I jeśli rzeczywiście przed przystąpieniem do grona 12 apostołów Judasz był Sykaryjczykiem, to znaczy, że był takim gorliwcem, który walczył o wyzwolenie Palestyny spod panowania Rzymian, ba, nie wahał się nawet przed walką zbrojną. I jeśli przyjmiemy taką hipotezę, to wtedy motywem zdrady Judasza mogło być to, że Judasz chciał jakby przyspieszyć powstanie, do którego rzekomo miał doprowadzić Jezus. Bo jeśli już wierzono, że Jezus jest Mesjaszem, to w powszechnym przekonaniu Mesjasz miał doprowadzić do powstania Żydów przeciwko właśnie Rzymianom. Jeszcze ciekawsza hipoteza, jeżeli mogę dalej kontynuować. Przyznaję, że dosyć radykalna i raczej mało prawdopodobna, natomiast daje do myślenia. Została postawiona przez takiego amerykańskiego egzegetę, biblistę, a jednocześnie biskupa kościoła episkopalnego, niejakiego Shelby Sponga. Shelby Spong jest biskupem w diecezji Newark. Otóż on, bazując na imieniu Judasza, Juda, twierdzi, że nie chodzi o jednostkową postać, nie chodzi o jedną osobę, ale chodzi o cały naród, dlatego że jest to samo imię. Mieszkańcy Judei, Judejczycy, to Juda, prawda, po hebrajsku, i tak samo imię jednostki. W związku z tym mielibyśmy tutaj do czynienia z taką jednostką zbiorową, twierdzi Spong. Judaszem to są wszyscy ci Żydzi, którzy nie uznali Jezusa, którzy go odrzucili. I wtedy jako argument za taką tezą, mówi nasz bohater, biskup Spong, jest to, że na przykład święty Paweł nic nie wie o Judaszu, nigdy go nie wspomina, a nawet mówi, że gdy Jezus ukazał się apostołom, to ukazał się 12, choć wiemy, że już wtedy Judasz nie żył. Jest więc to taka hipoteza, która mówi nam tyle, że to nie Judasz jako jednostka zdradził Jezusa, ale mamy tu na myśli wszystkich Żydów, którzy nie zgadzali się z jego nauczaniem. Mamy także tak zwaną Ewangelię Judasza. Otóż wiemy, że pod koniec lat 80. w ubiegłym stuleciu została odkryta w Egipcie przez pewnego pasterza. W starożytności było tak, że różni mnisi, którzy żyli w grotach, tam urządzano ich pochówki i tam bardzo często zmarłemu mnichowi dawano najcenniejsze rzeczy, które miał ze sobą, chowano je w grobach. No i tak się dzieje, że wielu Beduinów, wielu pasterzy plądruje te groby. Otóż w jednym z takich grobów w Egipcie znaleziono starożytny manuskrypt, który okazało się po 30 niemal latach, 20 kilku latach badań, bardzo ciekawa historia. Okazuje się tak zwaną Ewangelią Judasza, która wyszła spod pióra gnostyków, czyli takiej sekty religijnej, sekty kainitów. Kainici to byli tacy ludzie, którzy uważali, że Bóg Starego Testamentu jest Bogiem złym, Bóg Nowego Testamentu jest Bogiem dobrym, a skoro Bóg Starego Testamentu jest Bogiem złym, to stawiali na piedestał tych, którzy sprzeciwiali się Bogu Starego Testamentu. Jednym z nich był Kain, który zabił swojego brata, w związku z tym stąd bierze się nazwa Kainici. I Kainici wierzyli, że ciało jest czymś złym. Dlatego Judasz uwolnił Jezusa z ciała, uwolnił jego ducha ze złego ciała. I wtedy motywem zdrady byłoby to, że właśnie Judasz chciał przyspieszyć zbawienie poprzez potępienie tego, co złe. I ostatnie zdanie, już tak bardzo króciutko, jeszcze jeden apokryf zwany męczeństwem Piłata, daje nam również bardzo ciekawą hipotezę, a to znaczy, że pierwsi chrześcijanie naprawdę zastanawiali się nad motywami zdrady. Otóż czytamy tam, że Barabasz, który został uwolniony zamiast Jezusa, uwaga, był bratem żony Piłata. Piłat miał żonę, Barabasz był jej bratem i teraz Piłat namawiał Jezusa przez długi czas, aby uwolnił Barabasza z więzienia. Jezus nie chciał tego uczynić, w związku z tym Judasz postanowił się zemścić i doprowadził do śmierci Jezusa. Tyle, jeśli chodzi o motywy zdrady.
Proszę księdza, zostajmy w temacie samej zdrady. Dlaczego pocałunek? Dlaczego akurat w ten sposób Judasz zdradził swojego mistrza?
Myślę, że mamy tu do czynienia z ironią, po prostu z ironią, dlatego że w starożytnym Izraelu czy dawnej Palestynie, zresztą podobnie jest dzisiaj wśród ludów arabskich, gdy spotykają się nawet mężczyźni, to takim gestem powitania jest właśnie pocałunek. Wiemy, że pocałunek powinien wyrażać miłość, szacunek, oddanie, a tymczasem jak na ironię w tym wypadku oznacza zdradę. Ten pocałunek zazwyczaj dają sobie ludzie, którzy są ze sobą zaprzyjaźnieni. I dlatego bardzo ciekawe jest to, że gdy czytamy Ewangelię Mateusza, to tam, gdy pada słowo przyjaciel, to za każdym razem mamy właśnie do czynienia z takim troszkę ironicznym użyciem tego słowa. Mianowicie ktoś, kto powinien okazać się przyjacielem, okazuje się, że jednak nim nie jest. Bo kiedy Judasz zdradza Jezusa, Jezus mówi: przyjacielu, po coś przyszedł. Ale popatrzmy, że właśnie w Ewangelii Mateusza mamy jeszcze dwa razy użyte słowo przyjaciel i to w przypowieściach. Mianowicie pierwsza przypowieść to taka, kiedy ktoś pracował przez cały dzień, 11 godzin, ktoś inny pracował tylko godzinę, ale wszyscy otrzymali denara, bo jak wspomnieliśmy, denar to jest dniówka. I ten, kto pracował 11 godzin, też otrzymał denara, za co się troszkę obruszył. I wtedy pan jego mówi: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Zwróćmy uwagę, to słowo przyjaciel, nie ma takiej przyjaźni między nimi, prawda? I druga przypowieść to przypowieść, kiedy nagle na uczcie weselnej królewskiej znalazł się ktoś bez stroju weselnego. I wtedy, gdy pan tego wesela wchodzi na salę bankietową, mówi: przyjacielu, jak tu wszedłeś? Tak więc to słowo przyjaciel ma takie konotacje troszkę negatywne. I w taki też sposób musimy popatrzeć na to sformułowanie, kiedy Jezus mówi do Judasza: przyjacielu, po coś przyszedł.
Proszę księdza, w temacie Judasza muszę wspomnieć o tak zwanej wolnej woli. W Dziejach Apostolskich Piotr mówił o Judaszu: bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Za pieniądze niegodziwie zdobyte nabył ziemię i spadłszy głową na dół, pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. Rozniosło się to wśród wszystkich mieszkańców Jerozolimy, także nazwano ową rolę w ich języku Hakel Damach, to znaczy pole krwi. Co nam to mówi o wszechwiedzy Boga i naszej wolnej woli? Na przykładzie Judasza i proroctwa, że ma zdradzić Jezusa, trudno nam zrozumieć, że człowiek ma wolną wolę.
Tak, bardzo długi cytat i bardzo interesujący w interpretacji. Rzeczywiście na pierwszy rzut oka, kiedy go czytamy, może się wydawać, że to, co się wydarzyło, stoi w pewnej sprzeczności z wolną wolą, którą Pan Bóg obdarzył każdego człowieka, bo skoro musiał być ktoś, kto zdradzi Jezusa, to można mówić tutaj o tak zwanym przeznaczeniu. Spróbujmy jednak podejść do tego cytatu z Dziejów Apostolskich tak bardziej systematycznie. Mówi Piotr: bracia, musiało się wypełnić słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. Jakie słowa Pisma Piotr może mieć na myśli? Ponieważ wspomniany jest tutaj Dawid, a w przekonaniu Żydów Dawid jest autorem psalterza, 150 psalmów, Księga Psalmów, to warto tu odwołać się do dwóch psalmów, które rzeczywiście mogą wprost być potraktowane jako taka zapowiedź zdrady. Mianowicie psalm 41, czytamy tam tak, psalmista modli się: nawet mój przyjaciel, który chleb ze mną jadał, piętą we mnie godzi. Mamy tutaj jakby nawiązanie do ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus podaje Judaszowi kawałek chleba. Natomiast w psalmie 55 czytamy tak: gdyby lżył mnie nieprzyjaciel, z pewnością bym to znosił, ale to byłeś ty, mój rówieśnik, z którym żyłem w słodkiej zażyłości, z którym chodziliśmy po domu Bożym, czyli świątyni, w świątecznym orszaku. Judasz z Jezusem przypuszczalnie 3 razy w ciągu roku bywali w świątyni jerozolimskiej. Tak więc te słowa pierwsi chrześcijanie, już Piotr, odnieśli do Judasza i właśnie dlatego przywołuje święty Piotr słowa psalmisty. I teraz to, co jest istotą naszego pytania. Czy rzeczywiście to, że Judasz zdradził Jezusa, bo musiał być ktoś taki, jest zaprzeczeniem wolnej woli? Otóż, proszę Państwa i Pana redaktora, wszechwiedza Pana Boga wcale nie wyklucza wolnej woli człowieka. To, że Bóg wiedział o tym, iż będzie ktoś, kto zdradzi Jezusa i będzie to Judasz, wcale nie wyklucza wolnej woli Judasza. Spróbujmy zrobić taki mentalny eksperyment. Może nawet nawiązując do dzisiejszej sytuacji, w której jesteśmy, wyobraźmy sobie, że mamy machinę, którą nazywamy wehikułem czasu. Wsiadamy do takiej maszyny i znajdujemy się w roku 2022. Obserwujemy, co się dzieje. Wiemy już, jak zakończy się epidemia koronawirusa, jeżeli rzeczywiście się zakończy, miejmy taką ogromną nadzieję. Wiemy już, kto będzie prezydentem Polski. Wiemy, jak potoczą się sprawy gospodarcze w naszym kraju. Wiemy, bo obserwujemy to. Jesteśmy w czasie 2 lata w przód. Później wracamy do naszych czasów, znamy już przyszłość, prawda? Bóg jest wszechwiedzący, więc zna przyszłość. Ale to w żaden sposób nie determinuje naszych wyborów, tego jak będziemy głosować, jak będziemy walczyć z koronawirusem i tak dalej. Bóg po prostu wiedział, co się wydarzy, ale nikomu z ludzi nie odebrał wolnej woli. A ponieważ wiedział już, że znajdzie się ktoś taki jak Judasz, to te zapowiedzi zdrady wkładał już nawet w usta proroków Starego Testamentu, bo wiedział, w jaki sposób dokona się zbawienie, co w żaden sposób ludzkiej woli nie wyklucza. Natomiast zdajmy sobie sprawę, że z takimi właśnie pytaniami, jakie stawiamy teraz, chrześcijanie zmagali się od samego początku. Nawet święty Augustyn, wielki święty Kościoła, jeden z największych teologów starożytności, mówił o predestynacji, czyli o przeznaczeniu. Mówił o tym, że niektórzy są przeznaczeni do zbawienia, inni do potępienia. Pod koniec swojego życia wycofał się z tych swoich poglądów. Ale na przykład Jan Kalwin bardzo radykalnie głosił takie poglądy związane z predestynacją. Jan Kalwin, następca Marcina Lutra, taki jeden nawet bardziej radykalny reformator niż Luther. Wspomniał pan redaktor także, że mamy tutaj w tym tekście z Dziejów Apostolskich mowę o innym sposobie. Właśnie, to może niektórych czytelników troszkę budzić zamieszanie, bo jak to? W Ewangeliach czytamy, że Judasz poszedł i powiesił się, a tutaj czytamy, że za pieniądze niegodziwie zdobyte nabył ziemię i spadłszy głową w dół, pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. Dziwnie tak mówić tutaj o sposobach popełniania samobójstwa, ale te dwa sposoby rzeczywiście tak naprawdę się nie wykluczają, dlatego że niektórzy próbują, proszę wybaczyć taki obrazowy sposób mówienia, samobójstwo można było przez powieszenie popełnić w taki sposób, że wiązano sobie nogi w okolicach kostek przy stopach i drugą część sznura zawieszano po prostu na szyi i wtedy, gdy rzucano się w dół, tak jak mamy tutaj powiedziane, to rzeczywiście ta pętla na szyi się zacieśniała coraz bardziej, człowiek przez uduszenie ponosił śmierć. No i wtedy tutaj, jak czytamy, wypłynęły z jego wnętrzności. Być może jest tu także nawiązanie specjalnie, gdy mowa o tych wnętrznościach, do tego, co mówiliśmy o Joabie, tym wodzu króla Dawida, który właśnie miał Amasę pocałować, a później przebił go sztyletem i czytamy, wypłynęły jego wnętrzności. Więc być może właśnie dlatego Piotr tutaj podkreśla, że w Starym Testamencie już ten sposób śmierci był zapowiedziany. Natomiast ciekawe jest to także, że gdy Judasz, właśnie znowu możemy pomyśleć sobie, że mamy jakąś sprzeczność, dlatego że w Ewangeliach czytamy, że Judasz poszedł i pieniądze rzucił w stronę świątyni, potem poszedł i powiesił się, a tutaj czytamy, że kupił pole i na którym poniósł śmierć, hakeldama, czyli pole krwi. Okazuje się, że znowu to może nie być sprzeczności, bo być może to miejsce nie kosztowało tak dużo, więc część pieniędzy Judasz rzucił w stronę świątyni, bo były to pieniądze niegodziwie nabyte, no a za drugą część kupił to pole, na którym poniósł śmierć właśnie przez samobójstwo. Wiemy natomiast, gdybyśmy dzisiaj odwiedzili Jerozolimę, to można nawet ze Stoków Góry Oliwnej zobaczyć to miejsce zwane Hakeldama. Tam średniowieczu rycerze krzyżowi wybudowali szpital dla pielgrzymów. Powiemy, że to była bardzo długa, uciążliwa często podróż dla ludzi, którzy z różnych stron świata wędrowali do Ziemi Świętej. Jeżeli któryś z nich zachorował, to w tym szpitalu się leczyli i niestety, jeżeli któryś z pielgrzymów zmarł, to właśnie na tym polu Hakeldama i w okolicach urządzono cmentarz dla pielgrzymów, którzy przeszli do wieczności w Ziemi Świętej.
Pozostańmy przy cytatach. Święty Jan Ewangelista zanotował słowa Pana Jezusa skierowane do Judasza: co chcesz czynić, czyń prędzej. Wydają się one zachętą, jakimś takim ponagleniem. Jak powinniśmy je interpretować?
To sformułowanie tak naprawdę ma charakter przysłowia. Żydzi mogą po nie sięgać: co chcesz czynić, czyń prędzej. To szukając jakichś analogii w języku polskim, można by powiedzieć coś takiego: zrób dzisiaj to, co masz zrobić jutro. Albo co ma wisieć, nie utonie. Czyli Pan Jezus w tym przysłowiowym powiedzeniu stwierdza nieuchronność swojej śmierci. Mówi, że do tego to na pewno dojdzie. No i Judasz będzie miał w tym swoją rolę.
W takim razie kolejny cytat. Święty Łukasz Ewangelista napisał: wtedy szatan wszedł w Judasza, zwanego Iskariotą, który był jednym z 12. Czy Judasz mógł być zniewolony lub nawet opętany przez złego ducha?
Z całą pewnością szatan, zły duch, miał wpływ na Judasza, tak samo jak ma wpływ na każdego człowieka, który dokonuje grzechu. Rzadko jest to wpływ tak całkowicie bezpośredni. Czasem wpływ pośredni w taki sposób, że mamy złą wolę, mamy swoje słabości, więc każdy grzech w jakiś sposób wiąże się z szatanem. Nie sądzę natomiast, że możemy tutaj mówić o opętaniu, o zniewoleniu pewnie tak. Zniewolenie jako troszkę słabsza forma wpływu złego ducha na człowieka, bo popatrzmy, że nawet samego Piotra Pan Jezus nazwał szatanem. Zejdź mi z oczu szatani, mówi w Cezarei Filipowej. Wtedy, gdy Piotr próbuje odwieźć Jezusa od wędrówki do Jerozolimy, bo wiedział, że tam z pewnością Jezus będzie prześladowany. Natomiast interesujące jest to, że to sformułowanie, iż szatan wszedł w Judasza, pokazuje nam naturę jego grzechu. Otóż naturą grzechu szatana była pycha. Jeżeli na przykład Piotr zdradził Jezusa, to zdradził, zaparł się go ze strachu, bał się prześladowań. Judasz, wydaje się, zdradził z powodu pychy. Ojcowie Kościoła, a zwłaszcza święty Hieronim, odczytywali 14 rozdział Księgi proroka Izajasza. Święty Hieronim zresztą tłumaczył go na łacinę. Z punktu widzenia historycznego mamy tam do czynienia z tak zwaną satyrą na śmierć tyrana, a tym tyranem jest najprawdopodobniej król Tyru. Tyr, miasto leżące w dzisiejszym Libanie, Tyryjczycy byli bardzo dumni, bo to Fenicjanie sądzili, że są jednym z najpotężniejszych ludów na starożytnym Bliskim Wschodzie, że nic nie jest w stanie im zagrozić, a tymczasem jakaś wschodnia potęga, tu nie jesteśmy pewni kto, czy chodzi o Asyryjczyków, czy o Babilończyków, napadli na Tyr, Tyr został zburzony, król Tyru został upokorzony i wtedy prorok Izajasz wypowiada taką satyrę na temat tego króla Tyru i mówi tak: jakże to spadłeś z niebios, jaśniejący synu jutrzenki, jakże to runąłeś na ziemię, ty, który mówiłeś, podobny będę do Najwyższego. Popatrzmy, podobny będę do Najwyższego. Jakże to strącony jesteś na ziemię, na samo dno otchłani. Więc w takiej perspektywie historycznej prorok wypowiada te słowa przeciwko pysznemu królowi Tyru. Ale ojcowie Kościoła w interpretacji duchowej odnieśli ten fragment do szatana. Jakże to spadłeś z niebios, jaśniejący synu jutrzenki. To syn jutrzenki święty Hieronim przetłumaczył jako Lucifer, niosący światło, czyli szatan. I wydaje się, że to właśnie było naturą grzechu Judasza. Pycha. Swój własny pomysł na życie postawił ponad to, co przez 3 lata proponował mu Jezus.
Ostatnia kwestia. Czy jest coś, co możemy zaczerpnąć z postaci Judasza? Myślimy o jego zdradzie i tragicznym końcu życia. A czy coś było w nim dobrego? Co mógł w nim zobaczyć Jezus, powołując go na apostoła?
Tak, czyli będziemy próbować zakończyć naszą audycję w takim optymistycznym tonie, albo przynajmniej bardziej pozytywnym. Zwróćmy więc uwagę, że tak naprawdę każdy człowiek ma w sobie pewną dawkę dobra. Nie ma ludzi z gruntu złych. Ważne jest to, w jaki sposób pracujemy nad tym, aby to dobro rozszerzać, aby je wykorzystać. Więc patrząc na postać Judasza i odpowiadając tak konkretnie na to pytanie, wskazałbym 3 postawy. Po pierwsze, Judasz odpowiedział tak na dar powołania. Jezus go powołał, Judasz powiedział tak. Dobra postawa, trudno, że później to powołanie zmarnował, przykro, ale ta postawa jest jak najbardziej godna naśladowania. Dalej, przez 3 lata Judasz słuchał Jezusa. Niewiele pewnie z tego wyszło, nie był posłuszny, słuchał, ale nie był posłuszny. Niemniej jednak sama postawa słuchania Jezusa, wpatrywania się w Jego jest również godną naśladowania. No i wreszcie, znowu troszkę nieudolnie, ale Judasz żałował tego, co zrobił. Zgrzeszył, stracił Jezusa, żałował z tym żalem. Nie potrafił sobie poradzić, nie potrafił tego żalu właściwie ukierunkować z różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że odszedł od wspólnoty apostołów. Piotr też zdradził, ale pozostał we wspólnocie apostołów, a wspólnota apostołów to wtedy rodzący się Kościół. Tu mamy wskazówkę, że nawet gdy zdradzimy, to ratunku trzeba szukać w Kościele, a nie pogrążać się w samotności. Dalej mamy też taką ciekawostkę, że kiedy Piotr zdradził Jezusa, to przeprowadzano Jezusa. Jezus spojrzał na Piotra, a Piotr wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Judasz nie miał szansy spojrzenia na Jezusa, bo po prostu się odciął. I znowu tak patrząc teologicznie, niektórzy próbują tutaj przenieść się do adoracji Najświętszego Sakramentu. Nawet gdy zgrzeszymy, to nasze spojrzenie na Jezusa może nas uratować. Adoracja Jezusa, wracamy do Niego. Judasz pozbawił się tej szansy. No i wreszcie Piotr poddał się pod osąd Jezusa. Dlatego ocalił siebie. Natomiast Judasz osądził sam siebie. W każdym razie żałował z powodu swojego grzechu. I to jest ta 3. postawa, którą warto naśladować, aczkolwiek nie w taki sposób, jak uczynił to Judasz.
I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę dotyczącą postaci Judasza. Bardzo dziękuję. Z nami był biblista, ksiądz profesor Mariusz Rosik. Błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Wszystkiego dobrego wszystkim Państwu i panu redaktorowi.